Brothers and sisters,
bracia i siostry, witamy Was na ognisku kościelnego systemu edukacji dla młodych dorosłych. Przekaz ten jest nadawany z centrum BYU na kampusie Uniwersytetu Brigham Younga w Idaho w Rexburgu. Ognisko to jest tłumaczone na wiele języków dla osób w wieku studenckim na całym świecie. Nazywam się Edwin Sexton i jestem prezydentem czwartego palika dla młodych dorosłych stanu wolnego w Rexburgu w Idaho. Witamy starszego Quentina Cooka z Kworum 12 Apostołów. Jesteśmy wdzięczni, że dzisiejszego wieczoru towarzyszy mu siostra Cook. W dalszej części tego programu przedstawimy starszego Cooka jako dzisiejszego mówcę. Jesteśmy wdzięczni za obecność innych przedstawicieli władz naczelnych i 70. obszaru, członków Rad do Spraw Edukacji oraz przedstawicieli Uniwersytetu. Ponadto cieszy nas obecność na podium administratorów KSE oraz Seminarium Instytutu Religii, a także prezydentów palików reprezentujących paliki młodych dorosłych stanu wolnego w Idaho Falls i w Rexburgu oraz palików dla zamężnych i żonatych studentów w Rexburgu wraz z ich żonami. Przypominamy Wam, że w niedzielę 6 maja 2012 roku mówcą podczas ogniska KSE będzie starszy Merlin Jensen, 70. Steven Stromberg zagrał na organach preludium muzycznej i będzie akompaniować podczas hymnu śpiewanego przez zgromadzonych. Prosimy zebranych o odśpiewanie hymnu na rozpoczęcie o Zbawco Izraela, hymn ze strony drugiej. Dyryguje Daniel Johnson. Następnie modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje Taylor Rainer. Po modlitwie połączony chór mężczyzn, chór kobiet z BYU Idaho oraz uczelniani śpiewacy zaśpiewają hymn Prowadź nas, o wielki Jehowo. Dyryguje Randall Kempton, a akompaniuje Steven Stromberg.
Our dear Father in heaven,
drogi Ojcze w niebie, bardzo dziękujemy Ci za ten dzień, w którym się zebraliśmy. Jesteśmy wdzięczni za możliwość wysłuchania apostoła Pana i prosimy o to, aby Duch zaszczepił to przesłanie w naszych sercach. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za naszą wiedzę o Ewangelii i prosimy o możliwość, abyśmy we wszystkim, co czynimy, dzielili się nią z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Ojcze, jesteśmy wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa, które nam dajesz. Prosimy Cię, abyś błogosławił teraz naszego Kuka, kiedy będzie przemawiał, aby kierował nim Twój duch i aby mógł przekazać przesłanie, które Ty przygotowałeś, aby je dzisiaj wygłosił. Bardzo Ci dziękujemy, kochamy Ojcze. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa i mówimy to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Brother Kempton, thank you.
Bracie Kempton, dziękuję Ci za piękne wykonanie ukochanego hymnu Świętych w Dniach Ostatnich. Po wystąpieniu starszego Kuka chór zaśpiewa hymn Wiara na każdym kroku. Dyrygować będzie Randall Kempton, a akompaniować Steven Stromberg. Następnie modlitwę na zakończenie ofiaruje Dow Davidson. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Starszy Quentin L. Cook został poparty jako członek Forum 12 Apostołów Kościoła Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, 6 października 2007 roku. Powołany jako przedstawiciel władz naczelnych w kwietniu 1996 roku, służył w drugim i pierwszym kworum 70., a do prezydium 70. został powołany 1 sierpnia 2007 roku. Wcześniej służył w prezydium obszaru na Filipinach jako prezydent obszaru Wysp Pacyfiku oraz północno-zachodniego obszaru Ameryki Północnej, a także jako dyrektor wykonawczy Departamentu do Spraw Misjonarskich. W tym czasie, gdy został powołany na przedstawiciela władz naczelnych Kościoła, był wiceprzewodniczącym Sutter Health System, wcześniej był prezesem i dyrektorem naczelnym kalifornijskiego systemu opieki zdrowotnej. Jeszcze wcześniej był radcą w dziedzinie prawa handlowego oraz wspólnikiem zarządzającym firmą prawniczą Kerr, McLean, Ingelson, Thompson i Horn na obszarze Zatoki San Francisco. Zasiadał w zarządach kilku firm non-profit, a także korporacjach przynoszących zyski. Pochodzi z Logan w stanie Utah, uzyskał licencjat z nauk politycznych na Uniwersytecie Stanowym Utah oraz zdobył tytuł doktora prawoznawstwa na Uniwersytecie Stanforda. Służył w kościele jako pełnoletowy misjonarz w misji brytyjskiej, jako biskup, prezydent Palika i doradca w kalifornijskim Paliku San Francisco, a także jako przedstawiciel regionalny i przedstawiciel władz naczelnych na zachodnim obszarze Ameryki Północnej. Dnia 30 listopada 1962 roku poślubił Mary Gaddy, są rodzicami trojga dzieci i mają 11 wnucząt. Starszy Cook.
Thank you for that introduction. Dziękuję za to wprowadzenie. Dziękuję także za modlitwę i piękne wystąpienie chóru. Było bardzo wyjątkowe. Cieszę się, że mam możliwość, by przemawiać do was, młodzi dorośli. Przekazuję wam wyrazy miłości i pozdrowienia od razy prezydenta Kościoła i Kworum 12. Cudownie jest być tutaj, w centrum konferencyjnym BYU Idaho. Oczami wyobraźni widzę was wszystkich zgromadzonych w różnych miejscach świata. Gdy byłem w waszym wieku, prorokiem był prezydent David O. McKay. Prezydent McKay stał na czele kościoła od 1951 do 1970 roku, w którym to roku skończyłem 30 lat. Zawsze jest coś wyjątkowego w proroku, który służy w czasie, gdy jest się młodym dorosłym. Kochałem i podziwiałem prezydenta McKaya. Często opowiadał o wydarzeniu, które miało miejsce, gdy służył na misji w Szkocji. Tęsknił za domem i pewnego dnia, po dosyć krótkim pobycie na misji, spędził kilka godzin na zwiedzaniu znajdującego się nieopodal zamku Stirling. Gdy wraz z towarzyszem wracali ze zwiedzania owego zamku, przechodzili obok budynku, w którym nad drzwiami wejściowymi znajdowała się wmurowana kamienna płyta z wyrytym napisem, zazwyczaj przypisywanym Szekspirowi, następującej treści: jakakolwiek twa rola, odegraj ją dobrze. Opowiadając o tym doświadczeniu podczas przemówienia wygłoszonego w 1957 roku, prezydent McKay wyjaśnił: powiedziałem wtedy sobie, a raczej duch, który był we mnie, jesteś członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Co więcej, jesteś tutaj jako przedstawiciel Pana Jezusa Chrystusa. Przyjąłeś na siebie odpowiedzialność, by być przedstawicielem Kościoła. Następnie pomyślałem o tym, co zrobiliśmy tego przedpołudnia. Zwiedzaliśmy, zdobyliśmy historyczną wiedzę oraz informację. To prawda. I byłem tym zachwycony. Jednak nie wykonywaliśmy pracy misjonarskiej. Przyjąłem przesłanie zamieszczone na tej kamiennej płycie i od tamtej pory wykonywaliśmy nasze obowiązki jako misjonarze w Szkocji. Koniec cytatu. Przesłanie, jakakolwiek twa rola, odegraj ją dobrze, było tak ważne i wywarło tak wielki wpływ na starszego McKaya, że stało się dla niego natchnieniem na całe życie. Zdecydował, że bez względu na to, jakie obowiązki przyjdzie mu wypełniać, będzie je wypełniał jak najlepiej. Kiedy David B. Haight był prezydentem misji w Szkocji, odnalazł oryginalną kamienną płytę z tym napisem i przyczynił się do tego, że wykonano jej replikę, która dzisiaj znajduje się w Centrum Szkolenia Misjonarzy w Provo, Utah. Wielu z was widziało ten cytat i pewnie zastanawialiście się nad wagą tego przesłania. Starszy Russell M. Nelson niedawno potwierdził wagę tego przesłania podczas 50-lecia Centrum Szkolenia Misjonarzy. Gdy zastanawiałem się nad tym, kim jesteście, ogarnęło mnie uczucie, że być może nie doceniacie w pełni wagi waszego pokolenia. Ogół społeczeństwa przypisał różne cechy wielu współcześnie żyjącym pokoleniom. Najstarszy z nas w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach skategoryzowano jako najwspanialsze pokolenie, ponieważ w latach 30. ubiegłego wieku przetrwaliśmy wielki ogólnoświatowy kryzys, a następnie udało nam się odbudować lepszy świat po II wojnie światowej. Niektórzy ze starszych braci Kościoła uczestniczyli w tych wydarzeniach. Prezydent Monson służył w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Prezydent Packer służył w amerykańskich siłach powietrznych. Zaś starszy Perry był w amerykańskiej piechocie morskiej. Nieco później podzielę się z wami ich doświadczeniami i lekcjami, jakich się nauczyli i jakie przekazali. Wasze pokolenie narodziło się w latach 80. i na początku i w połowie lat 90., a obecnie określa się jako pokolenie milenijne. Niektórzy komentatorzy są sceptyczni w kwestii tego, czego dokona wasze pokolenie. Wierzę, że macie korzenie i podstawy, by być najlepszym pokoleniem, jakie kiedykolwiek istniało, w szczególności jeżeli chodzi o realizowanie planu Ojca w niebie. Dlaczego to mówię? Wasze pokolenie ma większy dostęp do programów seminarium i instytutu niż minione pokolenia oraz otrzymaliście najlepsze przeszkolenie w organizacji podstawowej, kapłaństwie i młodych kobietach niż jakiekolwiek inne pokolenie. W dodatku niemal 375 tysięcy z was służyło lub obecnie służy na misji. Reprezentujecie ponad 1/3 misjonarzy, którzy służyli w tej dyspensacji. Samuel Smith, pierwszy misjonarz w tej dyspensacji, został ustanowiony na starszego i wyświęcony na misjonarza 6 kwietnia 1830 roku w dniu zorganizowania kościoła. Gdy pomyślicie o tych wszystkich misjonarzach, którzy od tamtej pory służyli, cudownie jest, że 1/3 z nich stanowi wasza grupa wiekowa. Dla porównania zaledwie 76 tysięcy misjonarzy, czyli mniej niż 8%, służyło w ciągu 12 lat, gdy miałem 18-30 lat. Niemniej jednak wkład z tych z was, którzy nie mieli możliwości służby na misji, może być także znaczący. Niemal połowa członków Rady Prezydenta Kościoła i 12 nie miała możliwości służenia na misji. W obliczu ogromnego potencjału dobra, jaki posiadacie, jakie są moje obawy związane z waszą przyszłością? Jakiej rady mogę wam udzielić? Po pierwsze, każdy z was będzie pod wielką presją, by działać niezgodnie ze swym charakterem, by nosić maskę i stać się kimś, kto w niczym nie przypomina osoby, którą jesteście lub którą chcecie się stać. Minionego lata wraz ze starszym L. Tomem Perry i Michaelem Ottersonem, wypełniając obowiązki w ramach relacji ze społeczeństwem, spotkaliśmy się z Abrahamem Foxmanem w jego biurze w Nowym Jorku. Pan Foxman jest krajowym dyrektorem Ligi Przeciwko Zniesławieniom. Celem Ligi jest położenie kresu zniesławiania narodu żydowskiego. Jest on zaangażowany w tę pracę od niemal 40 lat. Koleje losu, które doprowadziły go do tego stanowiska, są wielce znamienne. Urodził się na początku II wojny światowej. Jego rodzice, Józef i Helen Foxman, padli ofiarą rozporządzeń skierowanych przeciwko Żydom. Oddali Abrahama polskiej katolickiej dziewczynie, zanim przekroczyli próg żydowskiego getta w Wilnie na Litwie we wrześniu 1941 roku. Abraham miał wtedy 13 miesięcy. Jego rodzice przeżyli wojnę i Holokaust, lecz ponownie zjednoczyli się z Abrahamem dopiero gdy miał 4 lata. Szacuje się, że 1,5 miliona żydowskich dzieci zginęło w nazistowskim piekle. Abraham był chroniony przez dziewczynę wyznania katolickiego, która co niedzielę zabierała go do kościoła i ukrywała jego żydowską tożsamość. Nic więc dziwnego, że Abraham Foxman poświęcił swoje życie na walkę przeciwko antysemityzmowi, nienawiści, uprzedzeniom i dyskryminacji. Współpracowałem z panem Foxmanem uprzednio przy różnych okazjach i podziwiam jego odwagę oraz oddanie. Podczas naszych spotkań w Nowym Jorku zapytałem się, jakiej rady udzieliłby nam, w związku z naszymi obowiązkami w Komitecie do Spraw Relacji ze Społeczeństwem w Kościele. Zastanowił się przez chwilę i następnie wyjaśnił, jak ważne jest to, by zachęcać ludzi, żeby nie nosili masek. Opisał Ku Klux Klan. Była to bardzo wpływowa organizacja, która napełniała przerażeniem większość Amerykanów w pierwszej połowie minionego stulecia. Jej członkowie mieli identyczne ubrania i nosili maski, które uniemożliwiały identyfikację uczestników akcji palenia krzyży na trawnikach osób, które były celem ich ataków i uważali się za tak zwanych strażników moralności. Celem ich ataków byli Afroamerykanie, a także katolicy, Żydzi oraz imigranci. Najbardziej radykalne odłamy brały udział w chłostach, pobiciach, a nawet morderstwach. Pan Foxfan zwrócił uwagę, że niewielka część przynależących do Ku Klux Klanu nosiłaby w Europie z lat 30. brązowe koszule organizacji oddanych dyktatorom. Zaś większość z nich, bez masek, to zwyczajni ludzie, biznesmeni i ludzie uczęszczający do kościoła. Zauważył również, że ukrywanie tożsamości i noszenie masek umożliwiało im uczestniczenie w działaniach, których normalnie by unikali. Ich zachowanie straszne wstrząsnęło amerykańskim społeczeństwem. Rada panu Foxmana miała na celu podkreślenie, jak ważne jest to, aby ludzie unikali noszenia masek skrywających ich prawdziwą tożsamość. W początkowej fazie historii Kościoła prorok Joseph Smith, Emma wraz z 11-miesięcznymi bliźniakami Józefem i Julią przebywali w Hiram, Ohio, w gospodarstwie Johnsonów. Bliźniaki chorowały na odrę. Józef i jego mały synek spali na rozkładanym łóżku blisko drzwi wejściowych. Brat Markel Staker opowiedział, co się stało. W środku nocy grupa mężczyzn z pomalowanymi na czarno twarzami wtargnęła przez drzwi i wywlekła proroka oraz Sydneya Rigdona na zewnątrz, gdzie ich pobito i oblano smołą. Emma zemdlała, gdy zobaczyła pobitego i oblanego smołą Józefa. Mimo że prorok stracił ząb, doznał rozległego urazu boku, wyrwano mu kępę włosów i doznał oparzeń od kwasu azotowego, wygłosił kazanie podczas cotygodniowego spotkania niedzielnego. Pośród zgromadzonych tam świętych było co najmniej 4 napastników. Najtragiczniejszym skutkiem tej napaści było to, że mały Józef, wystawiony na działanie chłodnego nocnego powietrza, gdy wywleczono na dwór jego ojca, poważnie się przeziębił, w wyniku czego kilka dni później zmarł. Interesujące jest również to, że ci, którzy brali udział w męczeńskiej śmierci proroka Józefa i jego brata Hiruma, pomalowali swe twarze, by ukryć swą tożsamość. Ci, którzy maskują swoją tożsamość oraz zawierają tajne sprzysiężenia, są powodem do zmartwień. Z Księgi Mormona dowiadujemy się, że Lucyfer pobudza ludzi do spisków dla dokonania morderstw i wszelkiego rodzaju tajemnych czynów ciemności. Nie sugeruję, że ktokolwiek z was będzie zaangażowany w tego rodzaju straszne zdarzenia, które przed chwilą opisałem, ale wierzę, że w naszych czasach, gdy bycie anonimowym jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, istnieją ważne zasady dotyczące nienoszenia masek i bycia wiernym wierze, za którą ginęli męczennicy. Najlepszą ochroną przed podejmowaniem złych decyzji jest zakładanie masek anonimowości. Jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli tak uczynić, bądźcie świadomi, że jest to znak poważnego zagrożenia. Jest to jedno z narzędzi przeciwnika, aby skłonić was do zrobienia czegoś, czego nie powinniście zrobić. Jednym z powodów tego, że radzimy misjonarzom, aby ubierali się konserwatywnie, a starszym, by byli schludni i ogoleni, jest to, żeby nie było wątpliwości, kim są oraz jak powinni postępować. Niektórzy to zakwestionują. Czy to nie jest powierzchowne? Myślę, że tak nie jest. Pomyślcie o tym, jak sposób ubierania się i przeozdabiania jest opisany w Księdze Mormona przez proroka Moroniego, który przyrównał dumę z noszeniem kosztownych strojów. Skojarzył, że dumę wyrażaną poprzez noszenie kosztownych strojów z dokuczaniem, prześladowaniem bliźnich i czynieniem wszelkiego rodzaju nieprawości. Of dress and adornment can be an indication of rebellion. W szczególności martwi mnie, że w obecnych czasach nasz sposób ubierania się i przyozdabiania może być oznaką buntu lub braku poszanowania norm moralnych i może negatywnie wpływać na normy moralne innych ludzi. Postępujcie zgodnie z waszą prawdziwą wiarą. Drugą radą, jaką chciałbym wam dać, jest: postępujcie zgodnie z waszą prawdziwą wiarą poprzez poświęcanie czasu na sprawy, które budują i rozwijają charakter oraz pomagają wam upodobnić się do Chrystusa. Mam nadzieję, że nikt z was nie postrzega życia głównie jako uciechy i zabawy, lecz raczej jako przygotowania na spotkanie z Bogiem. Wspaniały przykład wykonywania swojej części i odpowiedniego wykorzystywania czasu jest przedstawiony w wydarzeniu z życia starszego L. Toma Perego, gdy był on żołnierzem w piechocie morskiej Stanów Zjednoczonych, okupujących Japonię pod koniec II wojny światowej. Starszy Perry podzielił się tą historią, gdy nagrywał swoje wyjątkowe świadectwo o Zbawicielu, które jest prezentowane w naszych centrach dla odwiedzających. Zobaczmy tę prawdziwą historię.
Było w moim życiu pewne doświadczenie, które często przypomina mi o radości wynikającej z zadawania pytania, co zrobiłby Zbawiciel w tej sytuacji. Byłem w pierwszej grupie piechoty morskiej, która zeszła na ląd w Japonii po podpisaniu traktatu pokojowego po II wojnie światowej. Wkraczanie do zdewastowanego miasta Nagasaki było jednym z najsmutniejszych doświadczeń w moim życiu. Duża część miasta była całkowicie zniszczona. Niektórzy zmarli nie byli jeszcze pogrzebani. Jako wojsko okupacyjne założyliśmy kwaterę główną i wzięliśmy się do pracy. Sytuacja była bardzo przygnębiająca i kilku z nas chciało dać z siebie coś więcej. Poszliśmy do kapelana naszej dywizji i poprosiliśmy o zgodę na pomoc w odbudowie kościołów chrześcijańskich. Z powodu restrykcji rządowych w czasie wojny kościoły te niemal zaprzestały działalności. Ich kilka budynków było poważnie uszkodzonych. Nasza grupa zgłosiła się na ochotnika, aby naprawiać i ponownie otynkować te kaplice w czasie wolnym od służby, tak aby znowu było można odprawiać w nich nabożeństwa chrześcijańskie. Nie władaliśmy ich językiem. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to włożyć w pracę fizyczną w odbudowanie budynków. Odnaleźliśmy duchownych, którzy nie mogli służyć w latach wojennych i zachęcaliśmy ich, by powrócili na swoje ambony. Przeżyliśmy wspaniałe doświadczenie z tymi ludźmi, kiedy ponownie doświadczyli wolności praktykowania swoich wierzeń chrześcijańskich. Kiedy opuszczaliśmy Nagasaki, aby powrócić do domu, miało miejsce wydarzenie, które zawsze będę pamiętać. Gdy wsiadaliśmy do pociągu, który miał nas zabrać na statki płynące do domu, wiele innych żołnierzy piechoty morskiej dokuczało nam. Mieli swoje dziewczyny żegnające ich, śmiali się z nas i wykazywali, że straciliśmy przyjemność przebywania w Japonii, że po prostu straciliśmy nasz czas na pracę i tynkowanie ścian. Gdy już ich dokuczanie osiągnęło punkt kulminacyjny, a nasze wzniesienie niedaleko stacji kolejowej przyszło około 200 tych wspaniałych japońskich chrześcijan z kościołów, które odnawialiśmy, śpiewając "Naprzód, Armio Boga". Zeszli na dół i obsypali nas prezentami. Wówczas ustawiali się wzdłuż torów kolejowych i gdy pociąg ruszył, wyciągaliśmy ręce i ledwie dotykaliśmy ich palców, kiedy ich mijaliśmy. Nie mogliśmy mówić, nasze emocje były zbyt silne. Lecz byliśmy wdzięczni, że po wojnie mogliśmy pomóc w niewielki sposób w ponownym ustanowieniu chrześcijaństwa w tym narodzie. Wiem, że Bóg żyje. Wiem, że wszyscy jesteśmy Jego dziećmi i że On nas kocha. Wiem, że wysłał swojego Syna na świat, aby złożył zadośćczyniącą ofiarę za całą ludzkość. A ci, którzy przyjmą Jego Ewangelię i będą podążać za Nim, będą cieszyć się życiem wiecznym, największym ze wszystkich darów Boga. Wiem, że pokierował przywróceniem Ewangelii ponownie tu na ziemię przez służbę proroka Józefa Smitha. Wiemy, że jedyna trwała radość i szczęście, jakie kiedykolwiek znajdziemy podczas naszego doświadczenia na ziemi, staną się naszym udziałem dzięki podążaniu za Zbawicielem, przestrzeganiu Jego prawa i Jego przykazań. On żyje. To jest moje świadectwo dla was. W imię, święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Pomyślcie o tym, jaką ważną rolę odegrali żołnierze, którzy spędzali swój czas na odnawianiu chrześcijańskich kościołów w porównaniu do innych żołnierzy, którzy angażowali się we frywolne, głupie i złe działania. Zastanówcie się nad tym i zawczasu podejmujcie decyzję, jak chcecie wykorzystać swój czas. Gdy oglądałem to wideo, przypomniało mi się jedno z moich pierwszych wspomnień z czasu, gdy miałem 5 lat. Prezydentem naszego palika był ojciec starszego Perego. Po zakończeniu II wojny światowej wszystkich żołnierzy tego okręgu, którzy powrócili, usadził na podium w kaplicy podczas zebrania sakramentalnego. Przyszli ubrani w reprezentacyjne muzury wojskowe, a każdy z nich złożył krótkie świadectwo. Prezydent Perry płakał, gdy dwóch jego synów, starszy Perry i jego młodszy brat Ted, składało świadectwa. Na takim małym chłopcu jak ja wywarło to ogromne wrażenie. Nie pamiętam, co powiedzieli, ale pamiętam, co wtedy czułem. Jak widzieliście z przykładu starszego Perego w prezentowanym wideo, nie chodzi mi o afiszowanie się religią czy sztuczne okazywanie wierności. Może to być żenujące dla was i dla Kościoła. Mówię o waszym stawaniu się tym, kim powinniście się stać. Gdy pracowaliśmy nad przewodnikiem dla misjonarzy, abyście głosili moją Ewangelię, czuliśmy, że będzie to przydatny przewodnik na życie dla naszych misjonarzy i członków, a w szczególności rozdział 6, rozwijanie w sobie cech chrystusowych. Starając się wykonywać swoją część, rozpoznając cechy, które chcecie rozwinąć, będziecie chcieli zapisywać i studiować fragmenty z Pism Świętych, które uczą o tych cechach. Wyznaczcie sobie cele i zróbcie plan zastosowania tych cech w życiu. I módlcie się do Pana, by pomógł wam rozwinąć te cechy. Czyniąc to, nie musicie nakładać maski i ukrywać swojej prawdziwej tożsamości. Niektórzy z was ulegli zachowaniom, które znacznie wykraczają poza uciechę i zabawę. Ci z was, którzy ulegli pornografii czy innego rodzaju niemoralnym zachowaniom, ogrywają rolę inną od tej, którą w rzeczywistości powinni odgrywać. Zastanawiające jest to, że niemal każdy, kto ulega pornografii, przybiera fałszywą tożsamość i ukrywa swój udział. Maskują swoje zachowania, o których wiedzą, że są karygodne i destruktywne wobec wszystkich, na których im zależy. Pornografia jest plagą, która wyrządza szkody nie tylko w moralnej podstawie danej osoby wobec Boga, ale również może zniszczyć małżeństwa, rodziny oraz ma niekorzystny wpływ na społeczeństwo. Zarówno uzależnienie od internetu, jak i pornografii szkodzą małżeństwu. Gdy dążycie do zawarcia związku małżeńskiego, nie możecie nosić żadnych masek skrywających niestosowne zachowania, które w konsekwencji będą miały niekorzystny wpływ na was i wasze małżeństwo. Tych z was, którzy popadli w ten niszczycielski nauk, zapewniam, że możecie odpokutować i zostać uzdrowieni. Pokuta musi poprzedzać uzdrowienie. Uzdrowienie może być długotrwałym procesem. Wasz biskup może doradzić wam, skąd uzyskać pomoc potrzebną do uzdrowienia. Poprosiliśmy biskupów, by odsyłali was do osób, które będą w stanie najlepiej wam pomóc. Poza pornografią i niemoralnością seksualną są także inne zdradliwe zachowania. Zatruwają społeczeństwo i podważają podstawowe zasady moralne. Obecnie powszechna jest praktyka ukrywania swej tożsamości, gdy anonimowo zamieszcza się w internecie przepełnione nienawiścią jadowite, nietolerancyjne wpisy. Niektórzy określają to jako podżeganie. Niektóre instytucje próbują przeglądać zamieszczone komentarze. Na przykład New York Times nie toleruje komentarzy, które są bezpośrednim atakiem na daną osobę, są obsceniczne, wulgarne, zawierają przekleństwa, są fałszywe, chaotyczne i krzykliwe. The Times zachęca również do używania prawdziwych nazwisk, ponieważ zauważyliśmy, że ludzie, którzy podpisują się swoim nazwiskiem, konwersują na wyższym poziomie i prowadzą rozmowy z większym szacunkiem. Apostoł Paweł napisał: nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Jasne jest to, że złe rozmowy to nie tylko kwestia złych obyczajów. Jeśli jednak angażują się w nie święci w dniach ostatnich, to może niekorzystnie wpłynąć na tych, którzy nie mają wiedzy o Bogu, czy nie mają świadectwa o Zbawicielu. Zawsze, gdy internet jest używany, aby kogoś tyranizować, niszczyć jego reputację lub stawiać w złym świetle, jest to naganne postępowanie. W społeczeństwie widzimy, że gdy ludzie noszą maskę anonimowości, wówczas bardziej prawdopodobne jest to, że zaangażują się w zachowania działające niszcząco na komunikację w społeczeństwie. Narusza to również podstawowe zasady nauczone przez Zbawiciela. Jednym z podstawowych przesłań Ewangelii Jezusa Chrystusa, których jesteście nauczani od młodości, jest to, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zbawiciel wyjaśnił, że przyszedł nie po to, aby potępić świat, lecz go zbawić. Następnie wyjaśnia, czym jest potępienie. Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Prawi nie muszą nosić masek skrywających ich tożsamość. Uwielbiam prawdziwą historię z życia prezydenta Monsona. Dopiero pod koniec II wojny światowej miał 18 urodziny. Wojna w Europie już się skończyła, lecz wojna na Pacyfiku jeszcze trwała. Zaciągnął się do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i został przeniesiony do San Diego w Kalifornii. Pamiętacie jego opowiadanie wygłoszone podczas ostatniej konferencji generalnej. Podczas pierwszej niedzieli starszy bosman nakazał każdemu pójść do kościoła. Wysłał katolików w jedno miejsce, Żydów w drugie i próbował posłać pozostałych żołnierzy na spotkanie protestantów. Prezydent Monson powiedział, że nie jest katolikiem, ani Żydem czy protestantem. Jest mormonem. Miał odwagę, by zająć stanowisko i ucieszył się, że było tam razem z nim kilku innych wiernych członków, którzy stali za nim. Łatwo byłoby pójść na spotkanie razem ze sporą grupą protestantów. Był zdecydowany, żeby postrzegano go za tego, kim był, i wykonał swoją część. Trzecia rada dotyczy niektórych celów, które powinniście rozważyć. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy starszy Perry służył w piechocie morskiej w Japonii, prezydent Boyd K. Packer służył w Japonii w siłach powietrznych pod koniec II wojny światowej. W swoim przesłaniu wygłoszonym 22 stycznia tego roku z okazji setnej rocznicy seminarium wyjaśnił, że był to najbardziej kształtujący czas w jego życiu. W 2004 roku wraz z innymi osobami towarzyszyłem prezydentowi Packerowi w podróży do Japonii. Miał możliwość odnalezienia niektórych miejsc, gdzie uprzednio był, oraz wspomnienia niektórych doświadczeń i podjętych wówczas decyzji. Wymienił kilka z nich podczas przemówienia z okazji rocznicy seminarium. Za jego zgodą podzielę się z wami kilkoma innymi przemyśleniami i odczuciami. Prezydent Packer opisał doświadczenie, jakie miały miejsce na wyspie niedaleko Okinawy. Postrzega to jako swoją górę na pustkowiu. Jego osobiste przygotowanie i spotkanie z innymi członkami pogłębiło wiarę w nauki Ewangelii. Brakowało mu potwierdzenia, pełnej wiedzy o tym, co już poczuł, że jest prawdą. Biograf prezydenta Packera tak opisuje, co się wtedy stało. Zamiast zaznać spokoju, jakie niesie potwierdzenie, stanął twarzą twarz z piekłem wojny toczonej z niewinnymi ludźmi. Szukał ustronnego miejsca i czasu, by przemyśleć sprawy, a pewnego dnia wspiął się na wzgórze i stał ponad oceanem. Znalazł tam gruzowisko po domostwie rolnika oraz znajdujące się nieopodal zaniedbane pole słodkich ziemniaków. Pośród usychających roślin dostrzegł ciała zamordowanej matki i jej dwojga dzieci. Widok ten przepełnił go głębokim smutkiem, pomieszanym z miłością wobec własnej rodziny i wszystkich rodzin. Następnie udał się do schronu, gdzie rozmyślał, rozważał i modlił się. Patrząc wstecz na to wydarzenie, prezydent Packer opisał to, co ja nazwałbym umacniającym duchowym doświadczeniem. Poczuł natchnienie określające, co powinien zrobić ze swoim życiem. Oczywiście wtedy nie miał pojęcia, że zostanie powołany do tego szczytnego i świętego powołania, które teraz wypełnia. Wiedział, że chciał być nauczycielem, podkreślającym wagę nauk Zbawiciela. Zdecydował, że będzie prowadził prawe życie. W dość podniosły sposób dowiedział się, że będzie musiał znaleźć prawą żonę, a razem z tworzem dużą rodzinę. Ten młody żołnierz rozumiał, że wybór takiej kariery będzie wiązał się ze skromnymi dochodami i że jego słodka towarzyszka będzie musiała mieć takie same priorytety i będzie musiała obyć się bez niektórych dóbr materialnych. Ci z was, którzy mieli możliwość poznania siostry Donny Packer, to ona była i jest doskonałą towarzyszką prezydenta Packera. Nigdy nie mieli nadmiaru pieniędzy, ale w żaden sposób nie czuli się zubożeni. Wychowali 10 dzieci, a poświęcenie było nieodzowne. Obecnie mają 60 wnucząt i 79 prawnucząt. Pamiętam delikatne odczucia, które mi towarzyszyły, gdy dowiedziałem się, że był zażenowany jako nowy członek władz naczelnych, gdy udał się z jednym ze starszych braci na spotkanie z przywódcami kościoła, ponieważ nie miał odpowiedniej białej koszuli. Dzielę się z wami tą prawdziwą historią, ponieważ zbyt często nasze cele są ustalane w oparciu o wartości świata. Podstawowe elementy są naprawdę proste dla członków, którzy otrzymali zbawienne obrzędy. Bądźcie prawi, budujcie rodziny, znajdźcie właściwe zatrudnienie, by się utrzymać. Służcie w powołaniach, przygotujcie się na spotkanie z Bogiem. Zbawiciel nauczał, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Następnie opowiedział podobieństwo zapisane w Ewangelii Łukasza. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij i wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Poza osobistymi cechami, umiejętnościami i decyzjami, jeżeli chcecie być tym pokoleniem, którym macie się stać, będziecie budować wasz kraj i społeczeństwo tam, gdzie mieszkacie. Wasze pokolenie, podobnie jak najwspanialsze pokolenie, musi stanąć w obronie prawości i wolności religijnej. Żydowsko-chrześcijańskie dziedzictwo, jakie odziedziczyliśmy, jest nie tylko cenne, ale jest także podstawą planu naszego Ojca w niebie. Musimy zachować je dla przyszłych pokoleń. Musimy połączyć siły z dobrymi ludźmi wszelkich wyznań, w szczególności z tymi, którzy czują się odpowiedzialni wobec Boga za swoje zachowanie. Są to ludzie rozumiejący temat, który tego wieczoru poruszamy. Jakakolwiek twa rola, odegra ją dobrze. Efektywne wzbogacenie żydowsko-chrześcijańskich wartości i wolności religijnej wyróżni wasze pokolenie jako wspaniałe pokolenie, którym macie się stać. Znając wyzwania, jakie mamy w obecnym świecie, Rada Prezydenta Kościoła i Kworum 12 szczególnie troszczą się o to, czy bierzecie właściwy udział w zmianach politycznych, jakie mają miejsce w kraju waszego zamieszkania. Kościół zajmuje neutralne stanowisko w kwestiach politycznych i nie udziela wsparcia ani poszczególnym kandydatem, ani partią. Oczekujemy jednak, że nasi członkowie będą w pełni zaangażowani we wspieranie wybranych przez siebie kandydatów oraz partii, którzy opierają się na zasadach chroniących dobry rząd. Nasza doktryna jasno mówi, pilnie trzeba szukać uczciwych i mądrych. Gdy rządzą niegodziwi, ludzie lamentują. Oznacza to, że każdy powinien czuć się w obowiązku, by głosować. W tych stanach Stanów Zjednoczonych, w których zorganizowane są konwencje wyborcze, zapoznajcie się z poruszanymi kwestiami oraz kandydatami i bądźcie w pełni zaangażowani. Na przykład konwencje wyborcze w Utah i Idaho dla różnych partii odbędą się na początku przyszłego tygodnia i będą trwały do połowy kwietnia. Jeżeli pojawicie się tam, będziecie mogli wziąć w nich udział. Mamy nadzieję, że sprawdzicie, o której godzinie odbędzie się konwencja partii, którą wybierzecie, a następnie poczujecie się zobligowani do uczestnictwa. Mamy nadzieję, że znajdzie to zastosowanie u wszystkich obywateli, zarówno u członków i tych niebędących członkami we wszystkich stanach i krajach, gdzie odbywać się będą wybory. Cena wolności jest zbyt wysoka wobec konsekwencji braku uczestnictwa, aby jakikolwiek obywatel miał poczucie, że może zignorować wypełnienie swojego obowiązku. Wiedzcie, że pokładamy w was wielkie zaufanie. Przywódcy Kościoła szczerze wierzą, że możecie budować królestwo podobnie jak poprzednie pokolenie. Nie tylko was kochamy i ufamy wam, ale również modlimy się za was i macie nasze błogosławieństwo. Wiemy, że powodzenie waszego pokolenia jest podstawą do kontynuacji ustanawiania Kościoła i wzrostu królestwa. Modlimy się, abyście właściwie odegrali swoją rolę, unikając noszenia maski, postępując w zgodzie z waszą prawdziwą tożsamością, wyznaczając właściwe cele oraz budując kraj i społeczeństwo, w których mieszkacie. Na zakończenie pragnę złożyć swoje osobiste świadectwo przywrócenia Ewangelii za pośrednictwem proroka Józefa Smitha. Józef Smith widział Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Nasz Ojciec w niebie jest kochającym Ojcem, który ma plan przynoszący błogosławieństwa każdemu z Jego dzieci. Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem, a Jego zadośćuczynienie jest centralnym wydarzeniem na kartach historii. Duch Święty służy nam i składa świadectwo o Ojcu i Synu. O tych rzeczach świadczę jako jeden ze świadków Zbawiciela w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Nasz drogi, ukochany, łaskawy Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość zebrania się dzisiejszego wieczoru podczas tego ogniska, aby uczyć się od Twego apostoła, starszego Cooka. Prosimy Cię, abyś był z nami, abyśmy mogli pamiętać słowa, które dzisiaj padły, oraz ducha, którego czuwaliśmy, abyśmy mogli go zabrać ze sobą, abyśmy mogli żyć zgodnie z nim i postępować według rady, która została nam dana. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił nas, byśmy byli przykładem dla świata. Jesteśmy Ci wdzięczni i bardzo Cię kochamy. Mówimy to wszystko pokornie w imię Jezusa Chrystusa. Amen.